Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Monika Milewska, Latawiec z betonu. Powieść. Zaczyna się tak, czyta Andrzej Żak.
Genezis. Na początku była łąka. Na łące tej przez stulecia pasły się krowy, w nieskończoność przeżuwając długie źdźbła słonej od morskiego wiatru trawy. Dojrzałe mlecze obracały się w ich żuchwach jak słońce na podniebieniu świata, a wahadła ich ogonów odmierzały kolejne wieki. I tak już być miało. Ale w niedalekiej oliwie cystersi postawili kościół. I zbiesił się diabeł i chwycił kamień, by nim zdruzgotać wieżę oliwskiej katedry. Kiedy leciał nad łąką, usłyszał dzwony. Czy to cystersi dzwonili na jutrznie, czy to łąka biła tysiącami swoich dzwonków na trwogę, nie wiadomo. Dość, że diabeł kamień upuścił, a głaz zarył w ziemię. Podlewały go deszcze słone i kwaśne, aż po wielu wiekach z kamienia nasienia zaczął rosnąć dom. I rósł ten dom diabelski, urągając niebu. A kiedy wyrósł na pół mili i zaczął łaskotać chmury, pan wyszedł zza obłoków i rzekł doń: żeś wyrósł z czarciego nasienia, to jako ten wąż kamienny na brzuchu czołgać i wić się będziesz. I upadł dom i wić się zaczął wśród prochu. Kiedy przyszli pierwsi ludzie, rybacy, pasterze i dokerzy, nie wiedzieli, że z dziełem diabła mają do czynienia. Myśleli, że to wiatr od morza tak ten dom pofalował, że wije się w pyle i kurzu budowy. I nazwali go falowcem i zamieszkali w nim.
Przed mikrofonem Iwona Borowska, witam serdecznie mojego gościa, Monika Milewska. Dobry wieczór Państwu. Antropolog historii, poetka, dramatopisarka, autorka słuchowisk, w tej chwili wypuszcza na świat swoją powieść jak Latawiec. Latawiec z betonu. Oficjalna premiera 4 kwietnia, ale książka już była prezentowana na targach w Gdańsku. No i już jest znana w mediach, że tak powiem. I w radiu, i w internecie, i w telewizji też miałaś już jakieś wywiady. Jeszcze nie, to wszystko nie. Przed tobą. Dobrze. Jak się zaczyna, już wiemy, to jest taki wstęp, który sugerowałby, że twoim zdaniem falowiec, ten największy, przez ciebie tu opisywany w jakiś tam sposób, jest jakimś dziełem przeklętym,
czymś, co zawiera jakiś grzech pierworodny.
No właśnie, że to się ze złości diabelskiej zrodziło, że było tak pięknie, krówki się pasły i nagle bum.
Może taka jest nasza cywilizacja.
No właśnie, rzeczywiście takie miałaś myśli, kiedy zaczynałaś myśleć właśnie, jakoś konstruować tę powieść, bo wiem, że zostałaś sprowokowana do podjęcia tematu w czasie pewnego wywiadu, czy też po nim, a czemu nie falowiec, no dobrze, falowiec, i tak się zrodził Latawiec z betonu, o którym porozmawiamy, no ale sam ten budynek, zaczęłaś tam chodzić, patrzeć, przeżywać i myśleć
o nim? Ten tekst, który przed chwilką Państwo usłyszeli, to są pierwsze słowa, pierwsze kilkanaście zdań powieści, które napisałam w momencie, kiedy postanowiłam napisać powieść. To jest napisane bezrefleksyjnie. To po prostu spłynęło na papier. Bez oderwania pióra.
To natchnienie. Ale potem jest trochę inaczej. To znaczy ten mit, bo to jest mit, prawda? Jak powstał falowiec. Tak. Gdzieś tam zostaje, a później jesteśmy już od razu w mieszkaniu głównego bohatera tej powieści, czyli inżyniera w klatce A. On, twoim zdaniem, w tej powieści, tak to jest, ten falowiec właściwie wymyślił, skonstruował, prawda? On jest jego głównym twórcą, projektantem.
A ja wymyśliłam jego.
I to jest taki człowiek, który od początku w falowcu mieszkał, w tym pierwszym segmencie, w pierwszej klatce i miał okazję jakby być z tym swoim dziełem w momencie jego powstawania, bo kolejne segmenty były dobudowywane przez kolejne lata.
I tak było naprawdę.
To początek lat 70. I tutaj właściwie już się rodzi podstawowy chyba pomysł twojej książki, tak myślę, że te segmenty siłą rzeczy, bez żadnej metafory, one są po prostu coraz młodsze.
Tak,
prawda?
Tak, ale ja myślę, że ta wędrówka w czasie, bo o tym tutaj mówimy, o tym, że bohater, wymyślony przeze mnie bohater, będzie musiał odbyć pewną wędrówkę w czasie, wędrówkę poprzez falowiec, wędrówkę galeriami falowca, w zagiętej czasoprzestrzeni, którą sam, tworząc tak dziwny kształt, zagiął. że te sensy tej wędrówki są bardzo różne i sensy tego młodnienia, jak to powiedziałaś, falowca, są też bardzo różne. Pewne rzeczy są oczywiście podświadome, bo uświadomiłam sobie to dopiero po napisaniu tej książki, że różne klatki, różne elementy tego falowca są wyjęte jakby z przeróżnych epok. Mamy tam jeszcze często blachę falistą z lat 80., wielkie talerze satelitarne z lat 90., różne udogodnienia cywilizacyjne z naszej epoki. I to wszystko ze sobą współżyje, ale czasami na takich małych odcinkach mamy jakby przeskoki czasowe. Ten świat falowca jest niejednorodny. On jakby zatrzymał się w niektórych epokach, czasami pogalopował gdzieś do przodu. To jest bardzo, bardzo dziwny twór, w którym...
Bardzo, bardzo, bardzo.
W którym można się zagubić w czasie, tak jak gubi się mój bohater.
No właśnie, i jemu się zdarza, że napotyka pewne rozwidlenia czasowe. Ja już trochę właściwie wchodzę w sam środek powieści, nie idąc po kolei tymi epokami, ale to mnie szalenie zafascynowało i tutaj sobie nawet o Szulcu pomyślałam, o podobnych pomysłach, prawda? Mhm. Ale też o tym, co wydaje mi się jakąś taką podstawową treścią tej opowieści, czyli o ludzkim życiu, na które to swoje życie człowiek patrzy. Twój bohater ma 35 lat, cały czas mentalnie.
Wkracza w dojrzałość.
Natomiast, tak, natomiast przechodząc przez te kolejne epoki, przechodzi przez swoją przyszłość aż do 70, tak? No bo 40 lat, no to 70 nawet 75,
para.
To już dawno emeryt, prawda? To już tak. Czyli przemierza ten czas i spotyka też po drodze konsekwencje swoich poczynań z tej właśnie, powiedzmy, młodości, prawda? Czasem chce naprawić to, co robił kiedyś, żyć inaczej, czasem nie, podejmuje decyzje, wycofuje się i wtedy ja czuję, że ten czas popada w jakieś takie turbulencje, że zaczynają się pojawiać różne możliwości, różne wersje życia, skutki, prawda? Mhm. Czyli to jest takie, to cię bardzo przepraszam, ale wydaje mi się trochę tak, jak w tej rozmowie mistrza Polikarpa ze śmiercią, że dusza z ciała wyleciała i na zielonej łące stała. Na tej łące teraz jest falowiec i ona patrzy na swoje życie po prostu. To jest taki rodzaj czyśćca, takiej wędrówki, wiesz?
Nawet pomyślałam o tym ostatnio, że może falowiec jest taką wersją życia pośmiertnego mojego bohatera, że może znajdujemy się w jakichś zaświatach. Czy to jest czyściec, czy to jest wręcz piekło? Może właśnie piekło tak wygląda?
Albo ta droga pomiędzy, ale on gdzieś tam idzie i musi się z paru rzeczy rozliczyć.
Ale tak sobie pomyślałam, że może nawet tak wygląda miejsce naszej wiecznej tułaczki, jeżeli na nią niestety zasłużymy. To będzie obserwowanie wszystkich naszych błędów z całego naszego życia. Może tylko to wystarczy na wieczną udrękę. Któż to wie? Tutaj różne są koncepcje tego, jak będą te zaświaty wyglądały. Buchakow mówi, że każdy otrzyma to, w co wierzył, ale to nie jest żadna kara, ani żadna nagroda. Chyba nie podoba mi się ta koncepcja. Może raczej taki falowiec dla każdego z nas, abyśmy przemierzali jeszcze raz swoje życie. I może cieszyli się z niego, albo cierpieli, tak jak mój bohater.
On wierzył w falowiec.
Tak, on wierzył.
Tak jak każda z nas po części wierzy w swoją pracę albo twórczość, prawda? On wierzył w falowiec. Tak. To było dzieło jego życia. W momencie, kiedy usłyszał, że to jest rzeźba rzucona na łąkę, prawda? Na ziemi, to był najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. A jednocześnie ty opisujesz go, jak przechodzi przez te galeriami, przez te klatki, przez ten czas i właściwie spotyka same narzekania, wyrzekania, obelgi na wszystko, co ludziom zrobił, budując im coś takiego do życia. Czyli to jest takie dzieło przeklęte, a jednocześnie powód jego dumy i właściwie to dzieło jego życia. On jest już sam, ponieważ żona uciekła, zabrała dwie córeczki, jest pokój zamknięty od roku, do którego on nie wchodzi. Tam zostały rozrzucone dziecięce zabawki, są zasłonięte okiennice, prawda? To jest ten czas zamknięty, czas przeszłości. Czytamy tutaj, w różnych momentach się orientujemy, że to był człowiek, który pracował nawet, a zwłaszcza w niedzielę, nigdy nie miał czasu dla swoich córek, nigdy nie puścił z nimi latawca, ani go nie zrobił i nawet nie zaczął czytać Brąby Wojtyszki i innych też.
To jest bohater na pewno tamtych czasów, czasów propagandy sukcesu, czasów, kiedy wszyscy, ale tacy ludzie jak on z pełnym przekonaniem budowali socjalizm. Ale to jest przede wszystkim chyba człowiek, który pasowałby do naszych czasów. My naprawdę nie mamy na nic czasu. Spoglądam też na własne życie z wyrzutem. To nie jest tylko tak, że obserwuję innych. I gotowi jesteśmy poświęcić wtedy dla falowca, teraz może dla rzeczywistości wirtualnej, w której tu zamieszkaliśmy, tak jak on, mój bohater w falowcu. No wszystko, wszystkie nasze relacje międzyludzkie, które stają się, ograniczają się ostatnio do lajków głównie. Dobrze, że Facebook nam rozwinął możliwości i możemy wyrazić do kogoś miłość, gniew na coś, bo tak nasze życie by było zupełnie nieciekawe, tylko z kciukiem do góry. I gdzieś gnamy, zapominając o takich naprawdę ważnych sprawach, których on sobie dopiero przypomina podczas tej swojej wędrówki w przyszłość, która jest dla niego tak naprawdę wędrówką w przeszłość.
Dokładnie. Chociaż też jest fascynujące to, jak bardzo nie uświadamiamy sobie, myśląc o swojej przyszłości, jak ona będzie różna od naszej teraźniejszości. Tutaj obserwując tego człowieka, który wędruje przez 40 lat, tak, czyli przez tutaj 16 klatek schodowych, po 4 w każdym segmencie, on obserwuje i to, jak zmienia się społeczeństwo, jak zmienia się historia, jak zmieniają się mieszkania. Czytając, zastanawiałam się, jak ty uzyskałaś taką świeżość spojrzenia. Ja wiem, że jesteś antropologiem historii.
To troszkę pomaga.
W ogóle, tak. Ale żeby zobaczyć w myszce plastikowego żuka, to trzeba naprawdę wejść w skórę, myszce komputerowej, przy laptopie, wejść w skórę człowieka, który nigdy czegoś takiego nie widział i któremu nikt czegoś takiego nie wyjaśnił, prawda?
Ale ja troszkę jestem takim człowiekiem. Ja zawsze czułam się człowiekiem z troszkę innej epoki, który przywędrował w ten niezrozumiały i za bardzo zmodernizowany świat. I może dlatego potrafię spojrzeć okiem człowieka z innych czasów. Czyż ta myszka nie jest żukiem?
No jest. No jest. Ja od razu sobie uświadamiam, że tak, ależ przecież oczywiście, że jest, prawda?
Nie jest żadną myszką, nie przypomina tak.
Jakieś grzyby na falowcu się pojawiają białe, prawda? Anteny satelitarne. W ogóle telewizor jest bardzo ważnym elementem, odbiornik telewizyjny i telewizja też tymi programami.
I fabularnie jest niezwykle istotny, bo tak naprawdę to jest gra stawką. Ta dusza naszego bohatera jest sprzedana za talon na kolorowy telewizor.
Czyli jednak o duża zastanawiam gra się, właśnie tak. No,
chyba tak. Zastanawiam się, czy to jest wysoka stawka, czy niska, jak na rok 75.
No jak na rok 75 kolorowy telewizor pewnie dosyć wysoka, chociaż nasz bohater dzięki tobie może się przekonać, że będą takie czasy, kiedy ludzie będą po kilka telewizorów wynosili z galerii przy morze, prawda, w promocji. A będzie taki, co sobie całe mieszkanie skądinąd w ruinie popije, prawda, i nie dba, ale obwiesi telewizorami.
Ale telewizory
będzie
ma.
Piłkę nożną oglądał na każdej ścianie, pewnie co innego. Więc jakby taka ogromna dewaluacja, zresztą tutaj też pieniądz się pojawia, prawda, ile on zarabia w przeliczeniu na dolary i tak dalej. No to przez te 40 lat to naprawdę kosmos, ale chyba jednak najważniejsze zmiany, zresztą one są przyczyną troszkę tych innych, zachodzą właśnie w społeczeństwie. To są zmiany, co ja będę mówić, 75 rok, on wchodzi w 80 oczywiście, prawda? Więc dzieci mu mówią o tym, że płot w stoczni nagle zaczął obrastać kwiatami, prawda? Widzi papieża Polaka, nie wie o co chodzi i tak dalej, tak, stan wojenny, aż do zupełnej właściwie naszej współczesności, kiedy w falowcu chcą robić Muzeum Wielkiej Płyty, a on chce wytłumaczyć, że to nie jest żadna wielka płyta, prawda? Ale w każdym razie Muzeum Socrealizmu, PRL-u, czyli przez to wszystko przechodzi. To są ogromne zmiany. Słuchaj, to myśmy żyły cały czas.
Tak, to jest moje życie.
Ty malutka, ja już parę lat miałam.
Ale ten falowiec jest mniej więcej moim rówieśnikiem, bo on, trudno powiedzieć, kiedy się narodził.
Troszkę wcześniej. Starszy jest.
Tak, ale to staruszy, pierwsze człony są na pewno starsze.
No, ale zobacz, jak to jest nieprawdopodobne zupełnie. Jak ta historia szaleńcza.
Tak, to jest historia naszego życia. To jest, do tego stopnia jest to historia mojego życia, że ja samą siebie z tamtej epoki umieściłam w falowcu. Tam jest taka jedna, nie wiem, czy zauważyła się, mała dziewczynka z warkoczykami, w żółtym sweterku, w żółtych, okropnych oprawkach.
Te oprawki mnie tak jakoś, tak, to pamiętam, że pomyślałam o tej, nie, że twoje są okropne, nie? Tylko, że jakoś tak, i co? I to
ja.
To ty jesteś.
To jestem ja, wrzucająca do skarbonki przed strajkującą, ukwieconą Stocznią Gdańską. Nie pamiętam, 20 czy 50 złotych po to, żeby Polska była Polską.
Tak, to ta dziewczynka mówi, że tak, ona to zrobiła, żeby Polska... Mm-hmm.
To jestem właśnie ja.
Polską. Mm-hmm. Jak ja się to nasz zrobiłam. Język, zobacz, nasza świadomość zmienia i też to przechodzimy tutaj razem z tobą przez ten czas wielkiej nadziei, że się wreszcie kończy, prawda? I potem stan wojenny, wojna, to tak tu jest nazywane.
Wojna, tak, ale
słusznie,
to...
Moja mama też tak powiedziała, wojna.
Oczywiście, wszyscy tak mówili. Ja prowadziłam badania zresztą dosyć szeroko zakrojone i nikt nie mówił stan wojenny, wszyscy mówili wojna. I odbierali to jako wojnę. To nie był tylko skrót myślowy, ale to też implikowało pewne wyobrażenie tego, co się tak naprawdę dzieje, co się tak naprawdę wydarzyło. Mhm. Ta wojna polsko-jaruzelska, no to się trochę zbanalizowało, ale wtedy to odczuwano rzeczywiście jako prawdziwy konflikt zbrojny, jako taką gorącą wojnę, nie zimną.
Ten ciężar pustych siatek, prawda, że są tym cięższe, im bardziej tak. Puste te kolejki, w których stają dzieci i dziadkowie i ojciec w nocy, bo w dzień pracuje, prawda, mhm. I z których się wraca z niczym. Lisy i borsuki ukrywające się po pawlaczach też.
To ale jak, on, jak skończą, zobacz. Jak skończy tych trzech bohaterów z falowca. Może nie zdradzajmy.
No nie. I my, którzy w tym wszystkim jakoś cały czas przecież każdy próbował sobie to życie ułożyć i ty też bardzo pięknie tutaj obserwujesz takie zmiany związane z naszymi mieszkaniami, nie tylko telewizory. Nasz bohater na przykład ma regał pełen książek, których nie przeczytał, może na emeryturze, dlatego, że ma znajomości w księgarni i dostaje spod lady wszystkie ważne serie.
Hoduje jak nowalijki pod ladą.
Ale to też jest zobacz, inny czas, prawda? Te wszystkie jakby meblościanki, stoliki rozkładane, prawda?
Czeczotki, fotele
te kwiaty,
klubowe,
jakieś tam fotele, tak. Ten okres, kiedy wszyscy sobie kładli boazerię drewnianą na ścianach, prawda?
Tak, ja próbuję scharakteryzować każdę mieszkanie stosownie do epoki.
Jakieś czy takie fotele pewien lamparcim, research czy nawet, jakieś siedziska z lamparcim, takim deseniem, prawda? Tak, tapeta, pamiętam, palmy takie. I takie rzeczy. Jednocześnie te mieszkania zabudowane swoje. Książkami, gdzie i w wannie są książki,
to akurat,
i w kanapie są książki.
To akurat portret sportretowałam tutaj w falowcu, bo ta rzeczywistość jest czasami przenoszona z innych miejsc. Mieszkanie Marii Anion.
No i tutaj dochodzimy do tego, że to wielkie dzieło, ta rzeźba, ten wielki projekt życiowy naszego inżyniera, konstruktora, to jest coś, do czego my jako społeczeństwo absolutnie się nie nadajemy.
Nawet tym gorzej dla społeczeństwa.
Polacy nie lubią modernizmu, nie potrafimy znieść czystej formy. Dulszczyzna. Polacy się zamykają, grodzą. On zrobił galerię, żeby każdy mógł chodzić. On zrobił okna, żeby każdy mógł zajrzeć. Natychmiast w oknach, no już tam firanki, kraty się pojawiają, galerie są przegradzane, montowane drzwi, każdy jakie tam sobie wymyślił, prawda? Mhm. Stalowe, dębowe, pancerne, rzeźbione z rogami jelenimi, domofony. Mhm. Nie umiemy tak żyć otwarcie,
indywidualizm,
prawda?
Tak, pełen indywidualizm.
Indywidualizm, myślisz? Tutaj dulszczyzna się pojawia też takie.
Ale to jest opinia mojego prawda? Bohatera.
Tak, to jest opinia.
Który ukochał modernizm. To a też jest architektem.
Powiedz, teraz zapytam już tak poza książką, ale myślę, że to ma związek. Lubisz, jak idziesz, jedziesz ulicą, patrzeć na okna? Zaglądać w pewnym sensie w mieszkania?
Tak.
No bo ja też. No tak. I czuję po prostu bratnią duszę tutaj. Oczywiście ja tam nikomu w garki nie patrzę. Nie? Ale jaki świat tam się kryje? A jaki jest ten pokój?
Tak.
No ty tu opisujesz pokoje takie, że w ogóle mieszkania 17-metrowe. Właściwie bez kuchni, tak? Jakieś takie...
Te najmniejsze, tak. Pozbawione absolutnie kuchni. A jeżeli mają kuchnię, to jest to właśnie taka kuchnia, która zaprasza wzrok każdego przechodnia. Czyli w te gary dosłownie ludzie zaglądają, bo są na wysokości ich wzroku. Okienko kuchenne.
Osobą, która rozpoczyna, tak chyba mogę powiedzieć, inicjuje wędrówkę w czasie naszego bohatera, jest, i to trochę się zbliżamy do no, czekającej nas za moment Wielkanocy, baba z jajami. Przychodzi baba z koszem jaj, które chce sprzedać, te jaja, i ona go jakby zaprasza do swojego sektora, tam segmentu i to jest pierwszy jego krok w przyszłość.
Te jaja jeszcze zupełnie nieświadome.
Tak, no nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale to, gdzieś to trzeba będzie o tym też wspomnieć, że oczywiście nasz bohater idąc w przyszłość starzeje się, prawda, więc krótszy oddech, siwa broda i cały czas ten sam śmierdzący ortalion. tak samo jaja, także można się domyśleć, że one...
Śmierdzące tymi samymi papierosami.
Tak, tak, Kary. tak. Co to kiedyś były właśnie...
Inteligenckie. Mhm.
No więc ta baba. I to jest też właśnie ważny element, jakby też cofający nas trochę do tego genezis, bo to są ci ludzie, jak rozumiem, baba i chłop, którzy tam żyli, mieszkali na terenie jednego z tych nowszych segmentów, zostali no, pozbawieni tej ziemi, bo powstawał falowiec, tak. Waloniec, jak oni mówią.
To są ofiary modernizacji.
I oni zostali
świata.
Przymusowo, no bo nie chcieli, bardzo długo się opierali, był pustostan, przesiedleni do tego falowca. W związku
można
z czym,
powiedzieć nawet przesiedleńcy.
Przesiedleńcy, tak, z łąki do falowca. Mhm. I oni zabrali swoje życie z tej łąki na ile mogli. Kury, stąd jajka, świnie.
Bardzo pięknego koguta.
No i krowę. Krowa szalenie ważna tutaj postać też w tej książce. Właściwie występują dwie krowy. Jedna szara w kwiatki, z tego co pamiętam. Jakaś gumowa, plastikowa.
Szara w szare kwiatki.
Szara w szare kwiatki.
Plastikowa.
Czyli tak się to pojawiło w ogóle w głowie naszego bohatera, że gdzieś za granicą zobaczył sztuczną krowę na balkonie. No i ta prawdziwa krowa, która...
Prawdziwa, nieprawdziwa szwajcarska krowa. No więc... Takie krowy zresztą w latach chyba już 2000-tych paradowały po Warszawie. Taki ciekawy import. Tak,
też
była
sztuczne,
kiedyś taka
takie,
akcja
tak?
Z plastikowymi krowami w Warszawie.
Ja właśnie się też zastanawiam, skąd ty znasz te wszystkie marki telewizorów i wszystkie te... Jesteś taką pasjonatką detalu rzeczywistości, czy prowadziłaś rozległe
Nie,
badania
Nie, jestem pracoholikiem. Sprawdzałam wszystko.
Wszystko, tak? Mhm.
Jeżeli tam są jakieś pomyłki, to po prostu do czegoś nie
doszło.
Tego
nie mówię, nie mam bladego pojęcia, ale...
Ale starałam się sprawdzić każdy detalu, szczegół, tak, żeby on dokładnie pasował nawet do, nawet nie tylko do miesiąca, ale do dnia, w którym dzieje się powieść, więc wszystkie wschody i zachody słońca są dokładnie sprawdzone i wszystkie marki, herbata, czy mogła już w tym roku się pojawić, czy nie. To była czasami bardzo, że już nudna praca rzeczywiście, bo internet zbiera wszystko, ale zbiera wszystko z naszych czasów. Retrospektywnie, niekoniecznie, więc czasami jakieś na Allegro wiadomościach musiałam szukać albo na jakichś portalach opisujących pieczołowicie PRL, bo wielu jest rzeczywiście pasjonatów tego okresu, którzy chcą odtworzyć każdy szczegół. Przedzierałam się przez ten współczesny moloch, jakim jest internet.
To pasjonujące. I są tu też takie wzruszające momenty, kiedy albo ja rozpoznaję coś ze swojej przeszłości, albo jakieś pudełko do herbaty, ale też po herbacie, który nasz bohater znajduje takie samo u bardzo już starszej pani, kilkadziesiąt lat, że tak powiem, później, prawda? Ten sam rozpadający się składany stolik w kuchni. To są tak uświadamiamy sobie, jak bardzo rzeczy, z którymi żyjemy blisko na co dzień, są nam właśnie bliskie, prawda? I jak przechodzą przez ten czas razem z nami. To też tak jest trochę, że czasem w domu trzymamy niepotrzebne zupełnie rzeczy, które gdzieś nas tam zakotwiczyły w jakimś momencie, prawda?
Trochę nas trochę stworzyły też czasami.
Może też i trochę stworzyły.
My też jesteśmy tworzeni przez te rzeczy, nie tylko my tworzymy rzeczy.
No ale ten dziad i baba, bo ja myślę, że to są bardzo ważne postacie, nie tylko dlatego, że stanowią poważne zagrożenie dla tego falowca, bo robią rzeczy absolutnie nieprzewidziane przez konstruktora, ale też dlatego, że oni to wszystko osadzają w tej kaszubskiej ziemi, prawda?
Chociaż jakoś oni akurat są przesiedleńcami w podwójnym tego słowa znaczeniu, bo oni są ze wschodu. Tam się pojawia słowo ikonostas na przykład.
No bo tak mu się szybki kojarzą faktycznie, ale...
Bo mnie się też tak
skojarzyło. Zapraszają gości, tak, i urządzają pustą noc, prawda? I to też jest tutaj bardzo taki ważny.
Tak,
i też...
ale to przypominam, że to nie tylko jest zwyczaj kaszubski. To był zwyczaj, który był kultywowany w całej Polsce. Kaszubszczyzna jest taką jedną z ostatnich wysepek. To jest takim pełnym rytuałem pustej nocy, z tymi śpiewami wokół zmarłego, z różańcami, które się odmawia przez jedną, przez kilka nocy, z całymi śpiewnikami pieśni pustonocnych. Tutaj na potrzeby tej książki musiałam zaaranżować taką jedną krótką piosenkę w stylu pustonocnym.
No i to też nas gdzieś w te zaświaty czy przyświaty wprowadza, prawda? Mówiłyśmy tutaj o wędrówce w czasie i to jest przede wszystkim jednak ta wędrówka w przyszłość, czyli poznawanie przez bohatera kolejnych segmentów swego domu, czyli jakby kolejnych etapów.
Segmentów swojego życia,
swojego
tak?
Etapów życia, tak, swojej przyszłości, też życia naszego kraju, tak? Bo to jest
życia Gdańska.
Naszego kraju, Gdańska.
Bo to jest
tak?
Gdańska powieść.
Rosnące domy, prawda? Witamy papieża. na zaspie.
Żegnamy papieża,
wszystko w kirach, prawda? Tak. Wszystkie te zmiany, o których już wspominałyśmy i wszystkie inne, które można sobie samemu przypomnieć.
Nawet World Trade Center się pojawia. Tutaj.
Też. Och, no to jest piękna scena, bo rzeczywiście, no tutaj akurat ja pamiętam, bo ja to oglądałam, te zdjęcia z ataku na wieżowce w czasie festiwalu filmowego, kiedy wszyscy opuścili sale kinowe i ja myślę sobie, jak to tu praca, czy oglądać filmy, a oni patrzyli w telewizor.
Pomyślałeś, że to się dzieje naprawdę, czy... No, z początku to był amerykański film.
Z początku to było dziwne, no ale tam byli ludzie, którzy, no, środowisko filmowe, więc byli ludzie, którzy przyjechali ze Stanów, bądź mieli rodziny w Stanach i tak dalej, więc to były zupełnie inne rozmowy. Natomiast tutaj opisuję, rzeczywiście to takie właściwie szok, no patrzymy na coś takiego, trudno uwierzyć, że to się dzieje naprawdę.
Ale tutaj ten obraz jest źle rozpoznany nie tylko przez mózg tego mojego biednego bohatera, który jest z innej epoki, który ma prawo nie rozumieć, co się wokół niego dzieje, ale również przez człowieka współczesnego, przez jego kolegę, który świadomie dożył po kolei, tak, starzejąc się, dożył właśnie tych czasów.
I patrzy w telewizor i on, nie widzi.
Nie widzi,
nie rozumie, prawda?
On też
wydaje mi się, że to źle zrobiony film. Żaden budynek w ten sposób się nie posypie, prawda? Że tak. W ogóle statyczna kamera i jak to tam, już nie będziemy, zostawmy przyjemność czytającym.
Tak, zostawmy cokolwiek tutaj.
No, więc to jest ta historia. No i wreszcie nasza, powiedzmy, współczesność. No bo to jest 2015, nie? Gdzie ty tam kończysz?
Tak.
Mniej więcej.
Kończymy w czerwcu 2015.
Czyli to już ten czas, w którym my żyjemy, ale też taki trochę dla mnie właśnie futurystyczny przez ten pomysł robienia muzeum. Jak myślisz, co będzie z falowcem w przyszłości? Zastanawiałaś się nad tym w ogóle?
Będzie nie, tak trwało. Kilka lat temu krążyła, no, bardzo uporczywie wieść, że złoży się jak domino. To powtarzali sobie wtedy wszyscy. Tak tylko mierzyłam go wzrokiem. Wychodziło na to, że złoży się na mój blok.
Oj.
Ale na szczęście w to nie wierzyłam. Na szczęście wiedziałam, jak się rozchodzą legendy miejskie i patrzyłam na to dosyć spokojnie. Co to jest jedna z koncepcji.
No tak czy inaczej, on już się sypie
może
tutaj,
wydarzyć.
Prawda?
Tak, on się sypie tutaj i niestety sypie się naprawdę. Wymaga jakiegoś kolejnego rzetelnego remontu, jakiegoś kolejnego rzetelnego pomysłu. I ta myśl, żeby stworzyć w nim Muzeum Wielkiej Płyty, czy podobne muzeum, takie żywe muzeum, w którym zamiast figur woskowych będą rekonstruktorzy rekonstruujący z mozołem czas PRL-u, to jest pomysł mojej studentki. Może to młode pokolenie ma pomysły na to, co dalej zrobić z falowcem.
No to są różne akcje, uwalnianie mrówek na przykład, prawda?
Także... To naprawdę się działo podczas Street Waves. To nie są moje pomysły.
Takie otwarcie zupełnie nowe na świat, nowe spojrzenie na świat. Dlatego może ja z moją głową jednak taką już troszkę, no, przez ten czas trochę przeszła, więc może tak aż w przyszłość nie patrzy. Dla mnie to wszystko już było takie nowe, jakimś takim otwarciem na zupełnie inne spojrzenie na życie. A w każdym razie na mieszkanie, na budynki i tak dalej. Tutaj mamy taką właśnie bohaterkę, która się pojawia, a nie chcę za dużo zdradzać, powiedzmy, że młodą osobę, prawda, która traktuje to mieszkanie zupełnie inaczej. Nie stawia mebli, prawda, tylko rzuca materac, jakieś tam przyrządy do ćwiczeń, parzy bardzo wyszukaną herbatę i gotuje szparagi, prawda, czyli zupełnie nowy styl życia w ogóle. Wcześniej nie
najbardziej
widziałam.
Mięsną ze swoich potraw.
Tak, tak, także jakaś tam przyszłość też się tutaj rysuje. A chciałam cię jeszcze zapytać, bo to, że jak bohater idzie w przyszłość, się starzeje, to okej, okay, nie? Ale teraz są tutaj takie sytuacje, że niektórzy z tych napotykanych przez niego ludzi cofają się razem z nim w jakiejś sprawie. Najbardziej chyba zabawny opis jest dwóch milicjantów, młodych chłopaków. Oni się zresztą w ogóle pojawiają kilka razy tutaj w różnych konfiguracjach, właśnie ta para, którzy wracając zamieniają się w dzieci, a mundury nie. Mundury zostają to same. Więc te czapki spadają im na oczy, prawda?
Buty spodnie, stają się czeplinowskie.
Tak, tak. Spodnie się fałdują i w końcu proszą o gumę do zucia, czy coś tam, czy cukierka, nie? Coś takiego.
Nie, krówkę.
Krówkę, krówkę. Dobrze.
Nie, krówka tu się też pojawia.
Faktycznie, skąd on miał mieć gumę do rzucia?
Z Curychu. Mógł przywieźć córeczką,
tak?
Z Curychu.
Dobrze. W każdym razie to jest jedna z najzabawniejszych scen w ogóle w tej książce. Ci chłopcy cofający się w czasie, prawda? I w rozwoju też można powiedzieć, ale dzięki temu odzyskujący niewinność, bo to też jest coś takiego, ale wędrówka przez ten wieżowiec jest też niebezpieczna, prawda? Bo to jest posuwanie się w czasie do swojej starości, która wiadomo jak się kończy, zazwyczaj więc tam kończy. Nie tylko nasz bohater jakby zaznaje tutaj działania tego wieżowca. On właściwie tak jakby dążył do samobójstwa, przepraszam, że tak, ale w którymś momencie, prawda, jest coś takiego, że on szuka
jest jakby, doprowadzony do ostateczności.
I chciałby pod tym grobowcem właśnie, no pod tym falowcem spocząć, jako pod tym swoim dziełem swojego życia. Trudno to życie podsumowywać, bo właściwie on ma cały czas 35 lat i jeszcze wszystko może zrobić.
On też może odzyskać niewinność w momencie, kiedy się cofamy, to przecież cofają się i nasze czyny, i ich konsekwencje. Więc może sobie zupełnie inaczej to życie ułożyć.
Lubisz go?
Ja go dręczę. Ja rzeczywiście jestem bezlitosna wobec mojego bohatera, ale dręczę go po to, żeby przemyślał na nowo swoje czyny, swoje poglądy, swój obraz świata. Chcę rozbić tę jego wygodną, bezpieczną przestrzeń jego klatki, bo tutaj słowo klatka funkcjonuje co najmniej w dwóch znaczeniach i dlatego wypuszczam go, tak jak ten latawiec, w przyszłość. A ta przyszłość, niestety, ta droga, którą musi pokonać, jest troszkę taką dla niego nawet drogą krzyżową. On idzie po cierniach, ewidentnie idzie po cierniach. Tylko, że no to jest jakiś cel, bo nasze życie być może no, jest też celowe. My też podążamy po to, aby zrozumieć, aby dojrzeć, aby zobaczyć ten świat z różnych perspektyw. Raczej nie po to, aby się w nim zakorzenić, bo to się zazwyczaj okazuje iluzją. I moim celem jest doprowadzić tego już z pozoru dojrzałego mężczyznę do prawdziwej, głębokiej dojrzałości. Czy to się uda? Czy to się jemu uda?
Ale dajesz mu szansę.
Tak, daję mu szansę.
Dajesz szansę, bo na co dzień tacy właśnie uśpieni w swoim żyćku, ktoś by powiedział, nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wielkie są konsekwencje naszych codziennych drobnych czynów. Oczywiście to...
Albo zaniechań.
Albo zaniechań, tak. Nie jesteśmy w stanie, tak myślę, zazwyczaj, uzyskać tej perspektywy, którą ty mu dajesz, bo to jest i perspektywa przyszłości, i głębokich konsekwencji życiowych dla niego i dla innych, jego drobnych ustępstw właśnie, zaniechań, przemilczeń, działań i tak dalej, prawda?
Więc to takich kompromisów z rzeczywistością.
No i to, no niby wiemy, że pomrzemy, prawda, i że się zestarzejemy, ale znowu jakby z dnia na dzień nikt o tym nie myśli.
I to się nie dzieje z dnia na dzień, to jest właśnie ta perspektywa czasu.
No jesteś ty za 30 lat, zobacz, prawda. No i też dajesz różne lustra, prawda, bo to i opozycjoniści, ludzie, którzy się ukrywają i człowiek, który donosi na kolegów i sobie z tego biznes robi, prawda, i w żadnym momencie nie jest w żaden sposób zawstydzony, dumny wręcz ze swojej działalności, prawda, w tamtym ustroju, bo w następnym poradził sobie również niedobrze, więc dajesz mu takie różne miraże, że tak powiem, co do możliwości życiowych rozwiązań. Trochę go chyba lubisz chyba jednak.
Tak, chyba tak. Nie oddałabym mu też do ręki mojej ukochanej książki z dzieciństwa.
O właśnie, to twoja ukochana, Bromba
i jedna
i
z ukochanych, tak.
Tak? I tam też jest to, bo ja przyznaję, że treści nie pamiętam za nic. Też jest jakaś zabawa
ja
z
miałam,
czasem.
Tak, ja miałam też taki okres, bo to jest cała seria, to są zresztą bardzo zróżnicowane książki i tak jest rzeczywiście spisane i takie w formie komiksów stworzone przez Macieja Wojtyszkę. Mogę nawet z dumą powiedzieć przez Maćka Wojtyszka, bo kilka lat temu przeszliśmy na ty. I w tych książkach ten czas jest też mocno zakrzywiony. Tam istnieje coś takiego jak pętla czasu. Więc myślę, że sam problemat czasu był dla mnie interesujący już od tego najgłębszego dzieciństwa. I wielokrotnie pod różnym kątem do niego powracam, również w mojej pracy naukowej. I to, co mnie najbardziej zaskoczyło przy pisaniu tej książki, to było właśnie to, o czym mówisz, o tym pierwszym zdaniu. Bo ja też nie wracałam do tych lektur przez lata. I w momencie, kiedy chciałam coś zacytować, chciałam przywołać fragmencik, drobny fragmencik tej książki, otwarłam ją i zobaczyłam, że to pierwsze zdanie jest jakby zdaniem z mojej własnej książki. Że te książki naprawdę ze sobą dialogują. I to są właśnie te urzekające chwile pisarza, chwile, kiedy jego własne dzieło całkowicie go zaskakuje. Kiedy to dzieło nabiera tego autonomicznego życia. Ja tutaj czasami nie potrafię odpowiedzieć na pytania, jak powstało, skąd się wzięło coś, bo tak naprawdę tego nie wiem. Bo to jest jakaś tajemnica literatury. Ona skądś przychodzi. I czasami zaskakuje nas w przedziwny sposób.
Teraz my możemy dać się zaskoczyć latawcem z betonu. Bardzo serdecznie dziękuję. Monika Milewska.
Dziękuję bardzo Państwu.
Witamy Twoją powieść. Iwona Borawska i Stefan Kociuk.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.